poza schematem.
Dzień dobry, przy mikrofonie Aleksandra Chromada. Zapraszam Państwa na kolejną audycję Poza schematem. Dzisiaj ze mną jest wyjątkowa postać, Lidia Sufinowicz, wiceprezeska w Poznańskim Towarzystwie Amazonki.
Miło mi bardzo, dzień dobry.
Dzień dobry, Lidio. Cieszę się, że jesteś tutaj ze mną. Wykonujecie bardzo ważną pracę na rzecz edukacji i tak naprawdę wdrażania profilaktyki, jeśli chodzi o raka piersi. I jak długo działa wasza organizacja? Jak długo działacie w Poznaniu?
Nasza organizacja we wrześniu będzie świętowała 35-lecie, także jesteśmy organizacją, no, taką leciwą, powiedziałabym, z dużą historią i z dużymi osiągnięciami dzięki temu. Jesteśmy organizacją w całej Polsce, bardzo aktywnymi klubami. Tych klubów jest przeszło 240, a w Poznaniu mieści się Federacja Stowarzyszeń, czyli globalnie łączymy wszystkie te kluby tutaj u nas w Poznaniu.
Działacie już od tak wielu lat, niemniej jednak cały czas jesteście potrzebne, prawda? Jak wygląda w Polsce profilaktyka raka piersi?
Oj, dotknąłeś bardzo takiego delikatnego, jednocześnie ważnego tematu. Mówi się o tym na szczęście coraz więcej, że profilaktyka w Polsce leży. I my o tym też chcemy bardzo głośno mówić, dlatego że wiemy, jak bardzo ważna jest ta profilaktyka. Co to znaczy? To znaczy to, że jeżeli się badamy, samobadamy lub korzystamy z badań dostępnych, czyli mamografii czy USG, jesteśmy w stanie wcześniej znaleźć jakąś ewentualną zmianę. Jeżeli coś takiego się zadzieje, to jesteśmy wcześnie u lekarza. Jeżeli jesteśmy u lekarza, to jest wczesna diagnoza. Jeżeli jest wczesna diagnoza, to jest szybkie leczenie i co najważniejsze, stuprocentowe wyleczenie, dlatego że jesteśmy wcześnie zdiagnozowane. U nas niestety to tak nie działa. Mimo że dostępność badań jest naprawdę wielka, z niewiadomych przyczyn, z takich przyczyn kolokwialnych, o których się mówi, nie pójdę się badać, bo mi coś znajdą, albo mnie to nie dotyczy, albo jeszcze jakieś inne takie, przepraszam, że tak powiem, bzdurne argumenty, które niestety powodują to, że w Polsce, kiedy kobieta zachorowuje, to zachorowuje na dosyć późnym etapie, no i wówczas konsekwencją jest bardzo trudne leczenie, inwazyjne leczenie, zupełnie moim zdaniem niepotrzebnie.
No właśnie, nie dość, że ten stan wykryty później jest cięższy, to jeszcze to leczenie jest bardziej inwazyjne.
Dokładnie.
A choruje nie tylko wciąż tak wiele kobiet po pewnym wieku, tylko choruje coraz więcej młodszych kobiet, prawda?
Tak, to też jest niepokój. To też jest niepokój, bo dotąd uważało się, że rak piersi dotyczy kobiet 50+. I tak naprawdę młode dziewczyny nie zważały w związku z tym na to, kiedy chodziły na badania do ginekologa, nie prosiły o badania palpacyjne. Same nie wykonywały tych badań comiesięcznych przed lustrem. Mało tego, nie korzystały panie również z tych dość dostępnych badań mamograficznych. One teraz są na Narodowy Fundusz dostępne od 45 do 74 roku życia, więc naprawdę ta dostępność jest duża. W przypadku młodszych pań jest dedykowane badanie USG, które jest od razu odzwierciedleniem tego, co się z nami dzieje. A więc jest ta możliwość, żeby się badać i młode dziewczyny muszą na to zwracać uwagę, dlatego że niestety, nie mówię o tym, a dlatego, żeby straszyć, broń Boże, jestem daleka od tego, żeby straszyć, ale niestety lekarze cały czas mówią o tym, że ta zachorowalność będzie coraz większa. Wobec tego, jeżeli mamy taką świadomość, a naprawdę dużą świadomość, no to zróbmy wszystko, żeby to mnie nie dotyczyło.
I mówimy o tym w kółko i ciągle i wszędzie pojawia się mnóstwo informacji na temat tej profilaktyki, ale to ja cię teraz poproszę po raz kolejny, czy mogłabyś opowiedzieć naszym słuchaczom, żeby przekazali dalej, jak powinna wyglądać ta profilaktyka, od kiedy się badać, jak często się badać i naprawdę, drodzy słuchacze, osoby słuchające i słuchaczki, proszę was teraz, żebyście się zatrzymali i uważnie posłuchały pani Lidii.
Tak jak powiedziałam, młode dziewczyny i młodsze już mogą nauczyć się tak zwanego samobadania. To samobadanie trzeba zrobić raz w miesiącu, tylko raz w miesiącu, samodzielnie, tak jak brzmi nazwa, badając jedną i drugą pierś, wykonuje się to badanie po kąpieli, przed lustrem, żeby jeszcze oprócz badania palpacyjnego widzieć swoje ciało. Bada się systematycznie przez dotyk całego obszaru piersi. Robi się to po miesiącu, kiedy już piersi nie są tkliwe i można to badanie wykonać poznać bardzo dobrze. Również dedykujemy paniom, które chodzą do ginekologa, żeby po badaniach ginekologicznych poprosiły pana czy panią doktor ginekolog również o badania palpacyjne, które potwierdzą, że z naszym ciałem jest wszystko okej. Te badania USG są dedykowane kobietom właśnie do tego 45 roku życia. Dlaczego mówimy tak dużo, że właśnie to badanie USG jest dedykowane młodym dziewczynom? Właśnie dlatego, że struktura piersi u młodych pań jest bardzo specyficzna, jest gęsta. Tam działają hormony, tam się bardzo dużo rzeczy dzieje. Kobiety, które karmiły, mogą mieć jeszcze resztki kanalików mlekowych, mogą być tętniaczki, mięśniaczki, które są dzisiaj, jutro ich nie ma. A więc tego niepokoju oszczędzamy sobie, gdybyśmy robili takie badania na mamografię i widzielibyśmy jakieś zmiany, bo w USG po prostu je umiejscawiamy i je obserwujemy. I one za miesiąc mogą zniknąć. Jeżeli coś się z tym dzieje, to wiemy, że one tam są. Krótko mówiąc, obserwujemy swoje ciało. I całe to nasze badanie profilaktyczne na tym właśnie polega. Ja się badam, żeby poznać swoje ciało. Nie badam się po to, żeby coś znaleźć. Mm-hmm. Broń Boże. Mm-hmm. My się badamy, żeby mieć świadomość swojego ciała. I to jest w przypadku tych młodych osób do 45 roku życia. Po tym mamy ogromną dostępność na badania na Narodowy Fundusz, na mamografy. I tu znowuż apeluję do pań, to jest tylko badanie, jeżeli wszystko jest okej, raz na dwa lata wystarczy. Jeżeli nie ma żadnych wskazań, czy genetycznych, czy jakichś obciążeń, wystarczy raz na dwa lata. I proszę mi wierzyć, mówimy o tych badaniach, że są niekomfortowe. Oczywiście, że no coś, co nam trochę daje bólu, no za duże słowo nawet bólu, no jest po prostu niekomfortowe, no to staramy się unikać tego. Ale wierzcie mi, panie, zrobienie tego raz w roku czy raz na dwa lata naprawdę nie jest wielkim problemem. Natomiast daje nam na następne dwa lata po prostu spokój, że jest z nami wszystko w porządku.
Poza schematem. A czy mogłabyś opowiedzieć, na czym dokładnie polega badanie mamograficzne?
Jest to taki aparat, który spłaszcza nam położoną na podstawce pierś i musi być dobrze ułożona, żeby zrobić tak naprawdę, kolokwialnie można powiedzieć, zdjęcie. I rzeczywiście ten moment jest taki niekomfortowy, ponieważ w zależności od wielkości piersi, no to rzeczywiście jest to ułożenie tej piersi na tej podstawce takie, nazwijmy to, niekomfortowe cały czas. I to jest wszystko. To jest zrobienie zdjęcia, czekamy na opis przez radiologa i to jest naprawdę wszystko. To jest kilka minut zrobienie sobie takiego badania.
To dlaczego my się nie badamy?
No właśnie, nie ma jednej odpowiedzi. Oglądamy telewizję, widzimy reklamy, jak panie właśnie mówią, a no bo mnie to nie dotyczy, albo jak pójdę, to mi coś znajdą, albo nie mam czasu. I to takie troszkę są usprawiedliwienia dla siebie samej zupełnie irracjonalne moim zdaniem, dlatego że w kontekście tego, co teraz się dzieje wokół nas, czyli tych ogromnych ilości osób, które zachorowują, no to powinien być trochę wyostrzony ten egoizm i zadbać o siebie. I żeby nie myśleć o tym, że poświęcę, nie wiem, pół dnia, zarejestruję się gdzieś, czy nawet jeżeli stoją, bo przecież często są akcje organizowane, nawet tu u nas w Poznaniu bardzo często organizowane akcje, gdzie Open stawia mamobusy czy cytobusy na targach, jakieś eventy. Krótko mówiąc, są takie okazje i jest to tylko kwestia no kilku minut. Wierzcie mi państwo, że no po prostu warto.
Zastanawiam się, czy w innych krajach też to wygląda w ten sposób i czy rozwiązaniem na ten problem z profilaktyką nie byłaby już edukacja jakaś taka wczesnoszkolna, żeby zaznaczać, że dbanie o własne zdrowie to jest ogromna wartość.
Absolutnie.
A u nas
tak.
Mam wrażenie, ja sama jestem trochę z takiego chowu, dlatego bardzo tutaj ze mną rezonuje to wszystko i sama zastanawiam się, jakich wymówek ja używam, ale lekarz często jest ostatnią osobą, nawet przy przeziębieniu jakiejś takiej chorobie, o której ja myślę. Przecież ja sama się wyleczę.
Dam radę,
nie?
Tak.
Nie chcę tutaj państwa przekonywać do takiego myślenia, wręcz przeciwnie.
Oczywiście.
Wręcz przeciwnie.
Nie, to jest absolutnie racja, bo nikt z nas nie chce być chory, ale właśnie, żeby nie być chorym, to trzeba o tym trochę pomyśleć. Tak jak powiedziałaś, Olu, ta wczesna edukacja ma szansę być, bo już coraz więcej się mówi o tej edukacji w szkołach. My, Amazonki, od wielu, wielu lat chodzimy z fantomami, uczymy samobadania dziewczyny już tam od 8 klasy szkoły podstawowej do szkół średnich, chodzimy na uczelnie, naprawdę robimy dużo, mamy przez naszą organizację fantastyczne materiały, nie chcę powiedzieć ulotki, tylko takie naprawdę edukacyjne, fajne materiały do tego, żeby zachęcać do tych badań. Mówimy o tym właśnie dlatego, że mamy tą świadomość. W Skandynawii właśnie to jest przykład taki ewidentny. Tam jest profilaktyka na tak wysokim poziomie, że tam nie ma zachorowań raka piersi. To jest niewiarygodne, ale tak się to dzieje. Lekarze stamtąd przyjeżdżają do Polski. My mamy kontakty z naszymi lekarzami, którzy nam mówią, że koledzy ich przyjeżdżają, przylatują tu do Polski, żeby zobaczyć takie zaawansowane zachorowania, jak są w Polsce. No, trochę nam wstyd z tego powodu, że przychodzą takie rzeczy oglądać, że jesteśmy najzwyczajniej niewyedukowane, skoro dopuściłyśmy do takiego stanu poważnego. A poza tym, no właśnie, skoro mamy taki poważny stan, no to jest poważne leczenie. No same sobie to znowuż fundujemy, tak, że jest wtedy radio czy chemioterapia. Krótko mówiąc, mamy długi proces leczenia, a gdyby to złapać na starcie w malutkie zmiany, a przecież jest to możliwe przy obecnej technice, gdzie rzeczywiście te możliwości zbadania są ogromne, albo samej sobie znaleźć jakiś drobiazg, który można się udać do onkologa, możemy tego po prostu najzwyczajniej uniknąć.
Drogie słuchaczki, wszystko w naszych rękach i to dosłownie.
Dosłownie.
Poza schematem. A wracając do waszej organizacji, na czym jeszcze polega wasze tak naprawdę wielowymiarowe działanie?
Jesteśmy tą organizacją, która pozwala kobietom po zachorowaniach wrócić do normalności, jeżeli można użyć takiego określenia. Rzeczywiście w naszej organizacji dzieje się bardzo dużo, bo jeździmy na trekkingi, w tej chwili jest cała grupa w Pustkowie, Zakopanem. Krótko mówiąc, jeździmy na trekkingi, mamy najróżniejsze warsztaty malarskie, florystyczne, dekupaż, no krótko mówiąc, całą gamę różnych aktywności. Robimy to, żeby zdobyć trochę czasu dla siebie i zadbać o siebie po prostu najzwyczajniej po zachorowaniu, ale też to jest moim zdaniem najważniejsze. Jestem koordynatorką ochotniczek, wolontariuszek i zawsze o tym chętnie mówię. Jest nas grupa około 20 osób, które wolontaryjnie chodzimy do szpitali. Oczywiście chodzimy do tych szpitali nie, że dzisiaj byłyśmy pacjentkami, a jutro jesteśmy wolontariuszkami, bo edukujemy się, mamy szkolenia, mamy spotkania z psychoonkologami, mamy spotkania z lekarzami. Krótko mówiąc, mamy sporą wiedzę, certyfikaty na to, mamy też regulamin, że 2 lata od zakończenia swojej choroby. Krótko mówiąc, podchodzimy bardzo profesjonalnie do tego dawania wsparcia innym kobietom i dopiero wówczas, kiedy mamy te wszystkie tutaj rzeczy, o których wcześniej powiedziałam, chodzimy do szpitali poznańskich 2 razy w tygodniu, do Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego, raz do HCP i raz na Szamarzyskiego do Szpitala Klinicznego. I tam przy łóżku pacjentki mówimy o tym, jak u nas wyglądało to przejście przez chorobę. Nie mówimy nigdy o sprawach medycznych, bo to nie jest po naszej stronie, to jest po stronie lekarzy. Natomiast pokazujemy, że no właśnie na naszym przykładzie, że zobaczcie, myśmy trafiły w odpowiednim momencie, w związku z tym ja żyję 5, 10, 15, 20 lat od mojego zachorowania. To daje ogromną nadzieję pacjentkom, które w danym momencie zachorowały i są w trudnej sytuacji psychicznej. A jednocześnie, tak jak powiedziałam, pokazując się, że mamy paznokcie, włosy, krótko mówiąc, że jesteśmy zdrowe, dajemy to wsparcie takie bardzo szerokie pacjentkom, które dzisiaj spotkały się z diagnozą. To są takie właściwie najważniejsze rzeczy, na które duży akcent przykładamy, ale również to, co wcześniej rozmawiałyśmy, a więc ta profilaktyka, która jest taką trochę naszą ideą fix, żeby pokazywać, że naprawdę warto zadbać o siebie. To są takie właściwie podstawowe rzeczy, które dzieją się. Pracujemy w takich dużych zespołach, wszystko robimy pro bono, jesteśmy stowarzyszeniem i to takim stowarzyszeniem, które ma taką dużą wolę pracy, no bo są to kobiety.
A czego najbardziej potrzebują od nas kobiety, nasze bliskie, które usłyszały diagnozę? Co my możemy im dać? Jaki rodzaj wsparcia?
To jest kolejny temat, z którym pracujemy, bo na tych spotkaniach, o których wcześniej powiedziałam, również pracujemy z bliskimi osób, które zachorowały. bo to też jest ważne, zwłaszcza w naszej tutaj rzeczywistości polskiej. Jeszcze temat zachorowania na chorobę nowotworową jest tematem trudnym. Osoba, która zachorowuje, nagle okazuje się, że wokół niej jest pusto, że ludzie, którzy z nią byli na co dzień, nagle gdzieś tam się wycofali. I nie są to osoby, które wycofały się, bo przestały nas lubić, tylko są osoby, które nie potrafią się znaleźć w tej sytuacji. Wobec czego my również edukujemy, jeżeli można użyć takiego określenia, mówimy po prostu najzwyczajniej o tym, że te osoby, które zachorowały, które mają tą diagnozę, chcą, żeby traktować nas normalnie, dużymi literami normalnie. My chcemy iść na spacer, my chcemy iść na pizzę, my chcemy iść do kina i tak dalej, i tak dalej. Nie chcemy specjalnego traktowania, głaskania po głowie i najważniejsze, proszę takim osobom, które spotkały się z diagnozą, nie mówić, dasz radę, jesteś wielka albo jesteś silna. To są trzy określenia, których pacjentka nie znosi.
Rozumiem. No ale to co wtedy powiedzieć?
To, co powiedziałam. Słuchaj, Kaśka, Ola, Basia, masz problem. Jestem w tym problemie z tobą. Będziesz potrzebowała, żebym cię zawiozła na badania, czy przywiozła z chemii. Jestem. A chcesz, żeby była cisza? Ja dzisiaj do ciebie nie dzwonię. Chcesz, żebym z tobą poszła na spacer? Pójdę. Nie musimy rozmawiać. Krótko mówiąc, odpowiadam na oczekiwania tej osoby, ale mówię to w sposób wyraźny. Nie wycofuję się, nie przestaję odbierać telefonu albo w drugą stronę. Dzwonię do tej osoby, mówię, jestem, jestem i czekam na to, co...
Czego potrzebujesz. Tak, jasne, dokładnie. Dobrze, dziękuję ci bardzo. A wracając teraz do ciebie, do Lidii. Lidii, która od 2004 roku działa wolontaryjnie w Stowarzyszeniu Amazonki. Zastanawiam się, co tobie daje siłę, żeby tyle lat trwać, jakby przy temacie, który jest trudny, tak?
Owszem, ale ten temat trudny, to zabrzmi może bardzo dziwnie, ale to jest naprawdę prawda. Wiem, że się nie mówi naprawdę prawda, ale tak jest. Otóż dawanie to jest coś pięknego. Jeżeli ja rozmawiam z osobami, bo ja wspomnę jeszcze, że prowadzę jednoosobowo taki 24-godzinny telefon wsparciowy. Numer ten wisi w WCO na korytarzach dla pacjentów i ktokolwiek chce, to do mnie może o dowolnej porze dnia i nocy zadzwonić. Jak nie odbieram, to oddzwaniam. I te rozmowy, zarówno te anonimowe, które prowadzę przez telefon, jak i te osobiste, powodują to, że ja mogę pokazać coś, co może przewartościować danej osobie najczęściej w kryzysie w tym momencie, a całe jej jego życie, bo również panowie zachorowują. Mówimy wtedy, nie mówimy, właściwie bardziej jest ważne, żeby pokazać tym, a co się robi, jak się żyje, że to jest możliwe, że jeżeli ja będę jakby gotowa na to, żeby żyć tak normalnie i wracać do tej normalności, to mnie się to uda, bo ja będę do tego systematycznie dążyła. I bardziej tu chodzi o to, co zabrzmi może trochę tak bardzo górnolotnie, ale bardziej o to chodzi, żeby sobie wyczyścić głowę, żeby w tej głowie sobie dobrze poukładać. Jeżeli to się udaje, to proszę mi wierzyć, cały proces leczenia, całe zdrowienie jest łatwiejsze. Ja wiem, że to może w moich ustach brzmieć tak bardzo górnolotnie, ale mam absolutne dowody tego, że tak się dzieje.
Charakterystyczny wybieg dla kobiety z Polski. Pytałam o ciebie, a ty opowiadasz o innych.
No cóż, ja myślę, że ja po prostu mam z tego ogromną satysfakcję. No, móc pomagać to jest coś, co te przysłowiowe skrzydła u ramion rozwija i wtedy dmuchanie w te moje skrzydła powoduje to, że mnie się lepiej żyje tak najzwyczajniej.
Dziękuję ci bardzo. Moją gościnią była Lidia Sufinowicz, wiceprezeska Poznańskiego Towarzystwa Amazonki, a ja nazywam się Aleksandra Chromada i zapraszam Państwa na kolejną audycję. Do widzenia.
Do widzenia, dziękuję serdecznie.
Poza schematem.